Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jest to czwarty rozdział, to jest podział, jest mój. Czwarty rozdział dzieł wybranych pana profesora Gawlikowskiego. Tym dziełem wybranym jest konfucjański model państwa w Chinach. Proszę Państwa, pozwolę sobie tylko powiedzieć, iż rozdział trzeci pominąłem, pozwoliłem sobie pominąć i mam nadzieję, że pan profesor wybaczy mi ten dyshonor, ale mówię zupełnie poważnie, ale sądzę, że w tej części, którą pominąłem, jest wiele opisów naszych realiów europejskich, amerykańskich, które, jak sądzę, zapewne one wypełniają pewną lukę, którą mamy w wiedzy, a dotyczącą postrzegania jednostki i państwa. No niemniej jednak chciałem tutaj zdecydowanie poświęcić się temu, co w Azji na ten temat się mówi i jak się czuje. Przechodzę zatem do czytania. Pozwolę sobie od czasu do czasu skomentować niektóre akapity. Doświadczenia międzynarodowe ostatnich dziesięcioleci podważyły naiwną wiarę wielu idealistów zachodnich w to, że wystarczy obalić opresyjny ustrój czy dyktatora, aby rozkwitła demokracja i natychmiast ukształtowało się społeczeństwo obywatelskie. Doprowadzenie w 1991 roku do upadku autorytarnego reżimu Barry w Somalii wtrąciło ten kraj w chaos i głód, przy którym epoka dyktatora wydawała się rajem utraconym w cudzysłowie. To samo powtórzyło się w Zaire, Kongo po obaleniu kleptokratycznego reżimu generała Mobutu oraz w wielu innych krajach Afryki i Azji. Nawet w Europie Wschodniej, na Bałkanach czy w postradzieckich republikach Azji Centralnej upadek komunizmu nie spowodował automatycznie rozkwitu demokracji i gospodarki rynkowej. Próby narzucenia przez Zachód swoich wzorców demokratycznych zwykle prowadziły do destabilizacji nawet dość dobrze prosperujących krajów, co pokazały na przykład wybory w Kenii czy w Pakistanie przeprowadzone w 2008 roku pod naciskiem Zachodu. No i tu sobie pozwolę zwrócić uwagę, iż czego by tu nie mówić o PRL-u, na którego to okres przypadało moje dorosłe życie. Twierdzę, iż PRL przy wielu swoich niedoskonałościach lub barbarzyństwie nawet, z którym miałem przy okazji szczęście walczyć, okazał się być zupełnie przyzwoitym systemem w porównaniu z tym łobuzerstwem i draństwem, które mamy do czynienia w tej chwili. Ale teraz mamy demokrację. Wracam do czytania. Jak widać, bezpodstawne są wierzenia nowej ideologii demokratycznej, że naturalnym stanem społeczeństwa jest demokracja, która triumfuje zawsze i wszędzie, jeśli tylko wyzwoli się lud spod dyktatury uciskającej go. Najtragiczniejszym chyba przykładem podobnego myślenia była interwencja wojskowa Stanów Zjednoczonych w Iraku w 2003 roku. Jak się szybko okazało, w społeczeństwie rodowo-plemiennym, wielorako podzielonym etnicznie i religijnie, zbudowanie systemu demokratycznego ponad patronatem sił okupacyjnych, było zadaniem zupełnie niewykonalnym, co dla specjalistów było oczywiste od początku. Demokracja, nawet jeśli zacznie funkcjonować, wcale nie musi prowadzić do rozkwitu gospodarczego. Wprowadzenie demokracji w Azji, Afryce nie zaowocowało nigdzie, moje podkreślenie, przyspieszeniem rozwoju gospodarczego, wręcz przeciwnie, prowadziło do kryzysów polityczno-gospodarczych czy stagnacji. Największe sukcesy w Azji Wschodniej osiągnęły w tym aspekcie systemy autorytarne, a czasem nawet i dyktatury. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że demokracja przybiera różne formy. Wspólne dla wszystkich są jedynie niektóre podstawowe zasady tego systemu. Obok klasycznego systemu naprzemiennego sprawowania władzy przez jedno lub drugie ugrupowanie, zwykle lewicowe lub prawicowe, czyli przejmowania władzy przez dotychczasową opozycję i vice versa, nawet na Zachodzie występowały również inne modele. Rządy jednej orientacji przez dziesięciolecia występowały w socjaldemokratycznej Szwecji. Szwajcaria ma zaś wspólne rządy wszystkich partii zasiadających w parlamencie. Jeszcze większą różnorodność występuje w świecie. W Japonii od ponad 50 lat rządzi partia liberalno-demokratyczna. Malezja dość dobrze funkcjonuje w demokracji konsocjonalnej. Reprezentanci mieszkających w tym kraju trzech głównych grup etniczno-konfesyjnych, Malajów, Chińczyków i Indusów, uzgadniają podstawowe decyzje polityczne. Nader swoisty jest niewątpliwie demokratyczny system Indii, zachowujący realny podział obywateli na kasty i warny. Nieprawdziwe są zatem tezy, że demokracja typu anglosaskiego jest dla świata jedynym wzorcem. Na podstawie doświadczeń zdobytych w procesach transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej można zaryzykować stwierdzenie, że największe sukcesy w rozwoju demokracji i gospodarki odniosły te państwa, w których dosyć szeroko uformowały się, choć z rozmaitymi słabościami, społeczeństwa obywatelskie. Udawało się wtedy uzyskać pewną stabilizację polityczną, umożliwiającą rozwój gospodarczy. Natomiast w krajach, w których brakowało integracji polityczno-społecznej, a tradycje obywatelskości były słabo ugruntowane, po upadku komunizmu nastąpił chaos polityczny i nie zaistniały elementarne warunki do rozwoju przedsiębiorczości oraz inwestycji zagranicznych. Trudno nie dostrzec, że koncepcje przeciwstawiania społeczeństwa państwu, wezwania do nieustannej samoobrony pierwszego przed drugim i traktowania państwa jako głównego zagrożenia dla obywateli wyrosły ze szczególnych warunków historycznych i tradycji kulturowych Europy. Dla mieszkańców innych kontynentów oraz cywilizacji, zwłaszcza konfucjańskiej czy muzułmańskiej, obsesje te są niezrozumiałe, wręcz absurdalne. Wiążą się bowiem one ze szczególnymi doświadczeniami Europy i z powstaniem tam w XVII wieku państw absolutystycznych, tworzących podstawy nowoczesnej administracji. W celu umocnienia władzy królewskiej rozbudowywały one urzędy państwowe i rozszerzały ich kompetencje. Procesy te wymagały burzenia lub skutecznego ograniczenia tradycyjnych, feudalnych struktur politycznych i społecznych, które do tego momentu cieszyły się znaczną autonomią. Korzystali z nich na przykład feudałowie w swoich włościach, miastach wraz z samorządem, gildiami i cechami, wspólnoty miejskie itp. Na ich miejsce wprowadzono porządek prawny egzekwowany przez władze centralne, usankcjonowano także ich monopol na stosowanie przemocy, zwłaszcza na utrzymywanie oraz użycie sił zbrojnych. Zaczęto głosić tezy, że władca ma pełne prawo dyspozycji do wszystkich rzeczy w państwie, zatem jest on zwierzchnim właścicielem wszystkich dóbr swoich poddanych, a nawet panem ich sumień, gdyż decyduje, jaką religię mają wyznawać. Władca absolutny walczył ze wszystkimi ograniczeniami swojej władzy, ze zgromadzeniami przedstawicielskimi i ośrodkami opozycyjnymi, które mogłyby mu zagrozić. Rządzone przez niego państwa były w stanie zmobilizować do walki o wiele większy potencjał niż dawne monarchie feudalne i utrzymywać stale coraz bardziej profesjonalne siły zbrojne. To zaś umożliwiało prowadzenie zwycięskich wojen, wymagających wciąż większych środków finansowych, rekrutów i uzbrojenia, czyli efektywnych systemów podatkowych i kontroli życia społecznego oraz gospodarczego. W ten sposób wojny umacniały centralizację władzy i same stawały się jej narzędziem. Tu jest odniesienie do książki pana Michaela Eliota Howarda, Wojna w dziejach Europy. Zaczęły się wtedy zarysowywać zupełnie nowe struktury polityczne, które ostatecznie miały zatriumfować na przełomie XVIII i XIX wieku wraz z przemianami politycznymi prowadzonymi przez rewolucję francuską. Z jednej strony pojawiło się wszechpotężne państwo, z drugiej zaś wolni, ale samotni obywatele. Aby zyskać wpływ na kształt państwa, bronić swoich interesów i zaspokajać rozmaite potrzeby, musieli się oni organizować nawet wbrew władzom państwowym. Kluczową kwestią stało się stanowienie praw, gdyż tylko one określały ramy działalności państwa i swobody obywatelskie. Im bardziej w początkowym okresie państwo absolutne chciało je ograniczyć, tym szerzej w XIX wieku zakreślano prawa samoorganizującego się społeczeństwa, a w USA utworzono nawet własną autonomiczną siłę utrzymywania porządku, instytucję szeryfa oraz gwardii obywatelskiej. Nowych inspiracji intelektualnych dostarczyła epoka oświecenia, przynosząc apoteozę rozumu, jednostki, ideałów równości i wolności oraz praw naturalnych, w cudzysłowie, z prawem do szczęścia na czele. Radykalne postulaty tej epoki, rozdzielenie państwa od kościoła oraz swoboda sumienia i wyznania, były w Europie ściśle związane z narzuceniem przez państwo określonej religii, prześladowaniami innowierców, a także wyjątkowym rozwojem instytucji religijnych. Oczywiście poza Europą procesy historyczne przebiegały innymi torami. Nie było fazy absolutyzmu ani oświecenia. Do XX wieku nacisk kładziono na społeczne powinności i powiązania jednostki, a nie na jej autonomię. Hasła wolności indywiduum oraz jego aspiracje do uczestnictwa w życiu politycznym były zupełnie nieznane. Zaś zachodnie koncepcje państwa obywatelskiego, społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w buntowniczym, antypaństwowym ujęciu, kompletnie niezrozumiałe. W kręgu konfucjańskich i buddyjskich tradycji filozoficzno-religijnych brakowało ontologicznych podstaw do postrzegania jednostki jako autonomicznej osoby, a społeczeństwa jako agregacji takich osób. Konfucjonizm, traktując człowieka przede wszystkim jako członka grupy, zwłaszcza dużej rodziny, utrwalił paternistyczne formy władzy i postawy oddania swojej wspólnocie. Nawet państwo miało być oparte na wzorach patriarchalnej rodziny. Pozycja jednostki w hierarchicznej strukturze grupy określała jej status i powinności. Taka perspektywa wykluczała, podkreślenie moje, wykluczała koncepcję praw jednostki i równości ludzi. A pan Cima Kane, socjolog z Uniwersytetu Tokijskiego, stwierdziła, że nawet mieszkańcy współczesnej Japonii niemal nigdy nie mają do czynienia ze stosunkami równych podmiotów, które są charakterystyczne dla cywilizacji zachodniej. Siebie i swoje relacje owi Japończycy z innymi postrzegają przede wszystkim w układzie hierarchicznym, jako wyższych od kogoś lub niższych od kogoś, z precyzyjną mapą rang sytuującą ludzi na drabinie społecznej. To samo odnosi się do grup, instytucji czy firm stanowiących element hierarchicznego porządku społeczno-politycznego. Wartość jednostki jest określana przez jej uspołecznienie, głębię zrozumienia przez nią harmonii bytu, jej moralne samodoskonalenie, pojmowane przede wszystkim jako uwolnienie od prymitywnego egoizmu. W tej sytuacji nawet dbanie o swoje interesy, indywidualne interesy, jest potępiane i uznawane za prymitywne. Buddyzm uczył zaś, że celem życia jest osiągnięcie oświecenia, którego podstawą jest uwolnienie się od fałszywego poczucia swojego oddzielnego ja i od egoistycznych pożądań. Ludzi, szczególnie jednostki, łączył on w całą klasę bytów różnej natury, wyższych i niższych, mieszczących się w hierarchicznym porządku istot żywych, od najmniejszego robaczka do Buddy, od człowiekokształtnej istoty dzikiej, bez spojonej kultury, do półboskich mędrców, a nawet bóstw. Nie byli oni, według rozpowszechnionych w Azji Wschodniej koncepcji, bliźnimi. Nie. Istotami podstawowo równymi sobie. Nie. Ale ontologicznie należącymi do różnych sfer bytu. Dodajmy, że zarówno buddyzm, jak i konfucjanizm potępiały walkę i konkurencję, a uczyły życia w uniwersalnej harmonii oraz podtrzymywania jej. Samuel Huntington, P. Huntington, w jednym ze swoich studiów tak podsumował tradycje polityczne w Azji Wschodniej. Konfucjańskie tradycje polityczne kładły nacisk na wyższość grupy nad jednostką. Przedkładały stosunek do władzy nad swobody. Szacunek do władzy nad swobody. Podkreślały, że odpowiedzialność jest ważniejsza od praw. W społeczeństwach konfucjańskich tak dalece brakowało tradycji uznawania praw do obrony przed państwem, że prawa jednostki nie istniały, a były one nadawane przez państwo. Preferowano zachowanie harmonii i współpracy. Potępiano zaś spór i konkurencję. Głównymi wartościami były utrzymywanie ładu społecznego i poszanowanie hierarchii. Konflikt idei, grup czy partii postrzegano jako niebezpieczny i bezprawny. Dlatego nawet Francis Fukuyama, który początkowo wieścił nieuniknione nadejście zwycięstwa demokracji w całym świecie, zaczął traktować osadzony w miejscowych tradycjach kulturowych paternalistyczny autorytaryzm azjatycki jako poważnego rywala zachodniej demokracji liberalnej. Tym bardziej, że zapewniał on dynamiczny rozwój gospodarczy i stabilność polityczno-społeczną. Proszę Państwa, to koniec kolejnej części czytanej przeze mnie książki pana profesora Gawlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem przekonany, iż to, co pan profesor, znaczy jestem pewien, nie tylko przekonany, jestem pewien, a potwierdzają to wydarzenia ostatniego roku, iż to, co pan profesor mówi, profesor pisze, a ja czytam Państwu, znajduję swoje potwierdzenie na każdym kroku. Proszę zwrócić, pan profesor mówi o tragicznych skutkach napaści amerykańskiej na Irak. Chciałem Państwu powiedzieć, iż ta tragedia dopiero tak naprawdę się zaczęła. Tego narodu, tego państwa, bo tam przecież trudno to nazwać narodem, ale to jest państwo, niewątpliwie. W tej chwili w Iraku mamy do czynienia po prostu z wojną domową między zwaśnionymi odłamami islamu. Wojną domową, która jest możliwa tylko i wyłącznie dlatego, iż po pierwsze, to właśnie Stany Zjednoczone zniszczyły strukturę państwową Iraku, a po drugie, w momencie, kiedy już ją zniszczyły, wycofały się, zostawiając po sobie spaloną ziemię i grunt do wszelkiego rodzaju waśni. A kolejnym przykładem, no już znacznie nowszym, jest Libia, jest Egipt, który się powoli rozpada, jest Syria, którą z taką zaciętością państwa Zachodu niszczą. Syria, unikalne państwo, które łączyło osobą pana Sadata, prezydenta Sadata, łączyło społeczności muzułmańskie z chrześcijańskimi. Myślę, że bardzo niedługo będziemy mieli do czynienia z rozpadem tego państwa, ponieważ tak zdecydowały potęgi. Zdecydowały Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Izrael. No i będziemy mieli przykład, w jaki to sposób europejscy, biali barbarzyńcy, niszczą struktury państw, których nie znają, których nie rozumieją. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejną, piątą część czytanego przeze mnie dzieła pana profesora Gawlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach. Kłaniam się.